Gościem Radia Maryja jest pan senator Wojciech Skurkiewicz. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie senatorze, panu bliski jest Radom, dlatego też chciałem nim o posiedzeniu, które dzisiaj Sejm rozpoczął, trzydniowym zapytać o szefa Komendy Policji w Radomiu. Ale to też z tej prostej przyczyny, że policjanci wybrali się na pielgrzymkę. Wielu ludzi dzisiaj wybiera się na Jasną Górę, nie tak po prostu, żeby przejść, ale mają i swoje intencje i wiemy, że my jesteśmy też narodem maryjnym, pobożnym i w ten sposób również wielu chce, pielgrzymując do Matki Najświętszej, polecać jej sprawę ojczyzny, sprawę swoich rodzin. A jak to jest z policjantami w Radomiu? Udało się wszystkim, którzy planowali pójść na tą pielgrzymkę, bo pewnie trzeba trochę też i czasu wolnego.
No, oczywiście, proszę ojca, od jakiegoś czasu, od bodajże 2 lat, jest grupa specjalna w ramach pierwszej pielgrzymki diecezji radomskiej na Jasną Górę, w której uczestniczą służby mundurowe. W tym również do tej pory było tak, że była tam prężna grupa również i policjantów, tak, Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Komendy Wojewódzkiej, jak i również innych komend powiatowych. W tym roku, o tym dowiedziałem się w dniu wczorajszym, bo w dniu wczorajszym również, jako że pielgrzymka piesza na Jasną Górę 35 już wyruszyła na pielgrzymi szlak, i ja wczoraj przez cały dzień również z moimi córkami pielgrzymowałem, uczestniczyłem w tym pierwszym etapie pielgrzymki i podchodziły do mnie różne osoby, policjanci, ale również także i kapłani z Radomia, z taką informacją na temat wielu złych rzeczy, które dzieją się od pewnego czasu w radomskiej policji.
Złych czy niepokojących, panie senatorze?
No właśnie, niepokojących przede wszystkim, tak. Niepokojących informacji, które do nich docierały, a chcieli mi to przekazać wczoraj. Otóż oczywiście ta pielgrzymka z udziałem policjantów wyszła na Jasną Górę, tylko ta grupa nie była tak liczna jak w ubiegłym roku chociażby, a to z racji tej, że nowy komendant, który od bodajże miesiąca zarządza Komendą Miejską Policji w Radomiu, wskazał, iż nie byłoby mile widziane to, aby policjanci udzielali się właśnie w takich działaniach, w takich ruchach i uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę. Mało tego, w ostatnim miesiącu doszło do, ja to określam jako haniebnych działań. Otóż w Komendzie Miejskiej Policji, jak i również na niektórych komisariatach, chociażby komisariacie numer 1 przy ulicy Traugutta w Radomiu, ze ścian zniknęły krzyże. Policjanci wskazują, że jest to polecenie komendanta miejskiego policji Karola Szwalbe, który również i w Komendzie Miejskiej nakazał zdjęcie krzyża i wizerunku świętego Michała Archanioła, patrona policji, jak również i ponoć na poszczególnych jednostkach, na poszczególnych komisariatach. Zresztą okazuje się, że policjanci zrzeszeni w związkach zawodowych policjantów wystosowali, chociaż może nie chciałbym tutaj nadużywać tego, bo to był list, który był skierowany przez ogólnie policjantów do komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu, jak również i do biskupa radomskiego, biskupa Henryka Tomasika, list informujący o tych działaniach, o tej sprawie, że krzyże są zdejmowane ze ścian, że są zamykane w szafach, że dzieje się coś niedobrego, jeżeli chodzi o radomską policję i ten garnizon radomski. Ja sprawą się oczywiście zainteresowałem. W dniu dzisiejszym będę kierował oświadczenie senatorskie do ministra Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych w tej sprawie, jak również do komendanta głównego policji, bo jestem człowiekiem wiary i mam nadzieję, że jest to tylko jeden incydent jednego komendanta. Byłoby to bardzo niepokojące, gdyby taka sytuacja miała miejsce w innych również miejscach i że będzie to akcja zakrojona na szeroką skalę, która będzie obejmowała kolejne garnizony policji, kolejne jednostki policji. No, nie chciałbym, żeby tak się działo i myślę, że już tutaj na samym początku trzeba się przeciwdziałać i trzeba wspomagać tych wszystkich ludzi, tych wszystkich policjantów, którzy, żeby nie pozostali osamotnieni, że oni też się sprzeciwiają, ale wiadomo, że to jest służba mundurowa, tam obowiązują pewne zasady, pewne rygory i my jako wierzący, jako katolicy powinniśmy ich wspomagać w tym dziele, chyba w tej walce, bo to tak można już w tej chwili mówić.
Pan komendant był już w Radomiu, bo teraz przyszedł z Węgrowa chyba pod koniec maja. Był naczelnikiem sekcji patrolowo-interwencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Panie senatorze, więc no, zobaczymy. Mamy nadzieję, że pan nam też powie, jak sprawa rozwija się, czy to no, może ktoś sam od siebie ściągnął krzyże, czy rzeczywiście takie polecenie, czy taka sugestia została do policjantów skierowana.
Tą sprawę trzeba dogłębi wyjaśnić, jak doszło do całej tej sytuacji, czy rzeczywiście jest tak, jak to mówili ci moi informatorzy, że to było polecenie, czy też po prostu to była tak zwana nadgorliwość niektórych funkcjonariuszy, którzy chcieli się przypodobać w tej nowej władzy w policji. To trzeba wyjaśnić. Ja mam nadzieję, że wkrótce spotkam się również i z komendantem miejskim policji i poproszę go również o wyjaśnienia w tej sprawie, bo ta sprawa bez wyjaśnienia nie może pozostać.
Panie senatorze, Senat będzie się wieloma sprawami zajmował się na tym posiedzeniu trzydniowym, które dzisiaj rozpoczęło się o 11, ale chciałem zapytać może o dwie, trzy sprawy. Kwestia tego pierwszego progu ostrożnościowego, gdy relacja długu publicznego do PKB przekracza 50%. W Sejmie sprawa przeszła. Czego mamy spodziewać się po Senacie?
Proszę Państwa, w tej chwili właśnie w Senacie trwa debata nad zmianą ustawy o finansach publicznych. Sprawę referował przewodniczący Komisji Finansów, senator Klejna z Platformy Obywatelskiej. My oczywiście jako naszego reprezentanta, który przedstawiał tak zwane wniosek mniejszości o odrzucenie tejże ustawy, wskazaliśmy pana senatora Biereckiego. I przyznam się szczerze, że pan senator Bierecki rozłożył kwestie finansów publicznych, progów ostrożnościowych na czynniki pierwsze, wskazując, że to nie tędy droga, aby tak działać w finansach publicznych, żeby w dalszym ciągu bez ograniczeń i bez jakiejś większej kontroli zadłużać nasze państwo, bo to przecież kolejne pokolenia będą musiały spłacać te długi, które obecna władza zaciąga. Pan senator Bierecki wskazał również to, iż przecież ten 50% pierwszy próg ostrożnościowy, a tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, już był trzykrotnie przekraczany, co nie rodziło żadnej nowelizacji ustawy. A dlaczego właśnie, jeżeli chodzi o rok 2013, nagle taka potrzeba zaistniała? Jeżeli chodzi o głosowanie w Senacie, ono się odbędzie dopiero w piątek, ale no, arytmetyka Senatu wskazuje na to, iż to głosowanie, wynik tego głosowania jest łatwy do przewidzenia. Tu zdecydowaną większość ma koalicja rządowa Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej i zapewne ta ustawa przejdzie i zostanie skierowana do prezydenta, ale jest wiele takich rzeczy, na które my zwracamy, chociażby ja też w serii pytań zwracałem uwagę, dlaczego ustawa, nowelizacja, która jest zaproponowana jako projekt rządowy, nie przeszła wymaganych konsultacji, chociażby konsultacji społecznych ze stroną związkową, z organizacjami społecznymi, czy nawet nie przedstawione były opinie Narodowego Banku Polskiego, ale również i innych ministerstw, które sprawą są bezpośrednio zainteresowane. Także bardzo niepokojące jest to obchodzenie prawa na własne potrzeby ekipy rządzącej. Mało tego, ustawa ma wejść w życie w dniu ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Bardzo rzadko się zdarza, żeby akty prawne wchodziły w dniu ogłoszenia. Zawsze jest wymagany ten minimalny okres vacatio legis, ten okres tak zwanej przyzwoitości legislacyjnej, czyli 14-dniowy czas, gdzie od ogłoszenia ustawa dopiero wchodzi w życie. Tutaj ten okres tej tak zwanej przyzwoitości legislacyjnej zupełnie jest pominięty. Jest propozycja, aby ustawa weszła w dniu ogłoszenia. Także najwyraźniej widać, jak rządzący spieszą się z tym, aby ustawę znowelizować, a co się z tym wiąże, oczywiście już we wrześniu, czy w sierpniu, pod koniec sierpnia, znowelizować budżet państwa. My jako Prawo i Sprawiedliwość wskazywaliśmy, że ten budżet, który został skrojony przez ministra Rostowskiego, jest zupełnie nierealny do realizacji w roku 2013. Podkreślali to nasi wybitni ekonomiści w Sejmie i nasi eksperci, jak również i podkreślaliśmy to także i w Izbie Wyższej, w Senacie. Niestety pan minister Rostowski był głuchy na nasze słowa, na nasze apele, na nasze propozycje również, ale okazuje się, że opozycja w tej sprawie, jeżeli chodzi o budżet, miała zupełnie rację i stoimy przed nowelizacją budżetu, a co się z tym wiąże, również i przed olbrzymimi cięciami, które będą sięgały dziesiątków milionów złotych, miliardów złotych.
Panie senatorze, o dwóch osobach, o Krzysztofie Kwiatkowskim i Marku Michalaku chciałem też prosić pana o zdanie, bo prezes Najwyższej Izby Kontroli ma nim być minister sprawiedliwości, taki został desygnowany przez Sejm, bo prezes NIK-u powołany jest przez Sejm za zgodą Senatu na 6-letnią kadencję. Gdyby Senat zdecydował inaczej, no to sprawa trafia do Sejmu i ponownie będzie przedstawiana kandydatura. Sejm wybrał Kwiatkowskiego w sierpniu głosami przede wszystkim PO, PSL i SLD na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. Nie wiem, opozycji tak nie stać było na kandydata? Jak pan
to oczywiście opozycję jest stać na kandydatów i jest wielu...
Czy myśleliście, że i tak przegramy, tak?
Tak, oczywiście, bo jeżeli chodzi o powołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, to sprawa wydawałaby się być jasna, klarowna i byłoby to tylko i wyłącznie biciem głową o mur, jeżeli chodzi o Sejm, bo wiadomym jest, że stworzona była dość szeroka koalicja, jeżeli chodzi o powołanie nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, bo do tej koalicji między innymi dołączył również Sojusz Lewicy Demokratycznej, także to było to trójporozumienie, o którym ja często wspominam, że rządzi polskimi mediami publicznymi SLD, PSL i Platforma Obywatelska. Tak więc jako Prawo i Sprawiedliwość nie wskazywaliśmy swojego kandydata, ale muszę ojcu i radiosłuchaczom powiedzieć, że jeżeli chodzi o powołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, czy o powoływanie wszystkich osób na różne stanowiska przez Senat, to sprawa wygląda nieco inaczej niż w Sejmie. Otóż tu wybory odbywają się w sposób niejawny, nie za pośrednictwem kart do głosowania, tylko w sposób tajny. Każdy senator otrzymuje swoją kartę do głosowania i skreśla to nazwisko w swoim sumieniu, w tajemnicy. Jest to głosowanie tak zwane ręczne i następnie te głosy są wrzucane do urny i przeliczane przez komisję skrutacyjną. Ja przyznam się szczerze, że rozmawiałem z panem byłym senatorem, bo to też trzeba powiedzieć, że Krzysztof Kwiatkowski w poprzedniej kadencji był senatorem Rzeczypospolitej. Mówił, że no, nie jest przekonany co do tego, iż może liczyć na poparcie wszystkich kolegów i koleżanek ze swojego klubu. Także należy domyślać się, że również i w Platformie być może przed tym głosowaniem są jakieś pęknięcia. jeszcze raz podkreślam, to głosowanie będzie tajne i mogą być różnego rodzaju niespodzianki. Oczywiście Platforma ma na tyle dużą przewagę w Senacie, bo to jest stosunek głosu w 60-40, że może przegłosować praktycznie wszystko. Ale niemniej jednak my zawsze staramy się dogłębnie patrzeć na to, co nasi przeciwnicy polityczni robią, jak działają i na pewno w fazie pytań, bo to będzie jeszcze prezentacja kandydata, każdy senator będzie mógł zadać pytania o jego wizję funkcjonowania, sprawowania tego urzędu prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jak on sobie wyobraża chociażby kwestie kontrolowania swoich kolegów partyjnych, bo przecież był ministrem sprawiedliwości, jest posłem, jak sobie wyobraża swoją rolę i funkcję kontrolną nad najwyższymi organami władzy w państwie. Bo do tej pory było tak, że no raczej politycy takiego zaszczytnego stanowiska czy takiej zaszczytnej funkcji nie piastowali. To jest ewenement w tej chwili i na pewno będzie to trudna rola do pogodzenia jako Krzysztofa Kwiatkowskiego kolegi, wielu ministrów i wielu posłów, senatorów Platformy Obywatelskiej, no i jako prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Panie senatorze, a co z kandydaturą pana Marka Michalaka na rzecz stanowiska Rzecznika Praw Dziecka? Jest od 5 lat rzecznikiem. Wiele też no, mówiło się, prawda, na jego temat. Aczkolwiek no, nigdy nie stało się tak jak z poprzednim rzecznikiem, którym była pani Ewa Sowińska, tam wielu ujadało i tak gdyby to jednym zdaniem powiedzieć, no to za wszelką cenę wziąć i ubić. Wszystko trzeba było zrobić, żeby odsunąć. A dzisiaj no, znowu jedyny Marek Michalak, opozycja nie zgłasza innej kandydatury. Tak jakby, no nie wiem, czy bezwolność albo nie było lepszego pomysłu na ten urząd?
Proszę ojca, dobrze, ojciec wspomniał o sytuacji, która miała miejsce przed bodajże 5 laty, kiedy to, i to należy powiedzieć, przy olbrzymim zaangażowaniu mediów mainstreamowych, jak również i wielu polityków wtedy rządzącej koalicji PO-PSL, dopuszczało się niewybrednych ataków na ówczesną rzecznik, panią Ewę Sowińską, kobietę, która została w sposób totalny, no nie ukrywajmy, wręcz zastraszona przez media, a to tylko dlatego, że była, czy jest wciąż osobą wierzącą, jest katoliczką i nigdy z tym się nie kryła. Ja muszę powiedzieć, że tutaj sama osoba pana Michalaka ma olbrzymią, ale to naprawdę olbrzymią przychylność przede wszystkim mediów tych mainstreamowych, bo proszę zwrócić uwagę, że cokolwiek by się nie stało, to zawsze albo jest brany w obronę przez media, albo jest chwalony przez media typu TVN, czy Gazeta Wyborcza, czy nawet już w tej chwili i media publiczne. Także to jest człowiek, który na pewno jest, wywodzi się, może nie wprost wywodzi się, ale jego polityka jest przychylna tym również ideom, które są kreowane w tych mediach. I tutaj, jeżeli chodzi, zresztą Rzecznik Praw Obywatelskich każdego roku składa sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły przed Senatem. My oczywiście przepytujemy i wypytujemy o wszystkie interwencje, wszystkie działania, które są podejmowane, ale trzeba zwrócić uwagę na to również, że w ostatnich latach mieliśmy bardzo wiele spraw, które również i mogły kompromitować Urząd Rzecznika Praw Dziecka, chociażby te sprawy, które...
Pytanie moje, panie senatorze, czy myślimy, że zmiany mogą nastąpić, bo mamy nowego człowieka, czy proponujemy nowego człowieka jako parlament, czy też nie? No bo jedynym jest pan Michalak, więc pewnie będzie, że Sejm przyjął, Senat przyjmie, no i sprawa poszła dalej.
A my, proszę Ojca, jako Prawo i Sprawiedliwość, gdy tylko będzie możliwość mieli możliwość sprawowania rządów, a to już nastąpi, daj Boże, wkrótce, będziemy oczywiście szczegółowo analizować te działania, które przez obecnie sprawujących te urzędy najwyższe są realizowane i będziemy wtedy również prezentować i przedstawiać swoich fachowców, swoich ekspertów, którzy na pewno będą te obowiązki wypełniać w naszym przekonaniu o wiele lepiej, o wiele godniej. Oczywiście należało się liczyć znów na zaciekły, zajadły atak różnego rodzaju mediów, które swoich mocodawców mają gdzieś daleko za granicą, ale po prostu trzeba będzie zacisnąć zęby i przejść do przodu.
Dziękuję.
Jak to mówił ojciec Tadeusz, alleluja i do przodu.
Dziękuję panie senatorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Naszym gościem był pan senator Wojciech Skurkiewicz.